Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. Czwarta część programu GPS, globalny punkt spojrzenia o reżimie politycznym Iranu. Wracamy do rozmowy z Marcinem Krzyżanowskim, ekspertem do spraw Iranu, także Afganistanu, byłym konsulem RP w Kabulu. Marcinie, trafiony, zatopiony, jeśli chodzi o samą rolę duchownych, ajatollahów i tego najwyższego, Rahbara, który wyznacza kierunki, ale to egzekutywa, w tym przypadku prezydent Raisi, decyduje, jak wykonać te decyzje. Co z legislatywą, co z parlamentem, skoro formalnie Iran jest nadal demokracją, i co z władzą sądowniczą? Zacznijmy proszę od parlamentu. Jaka jest rola parlamentu w nezamie, w reżimie politycznym? Nezam, słowo perskie, czyli rząd, rządy w Iranie. Parlament, czy coś takiego w ogóle istnieje, skoro ajatollah w zasadzie i prezydent mogą sobie poradzić bez jakichś deputowanych, teoretycznie?
Jak najbardziej istnieje jednoizbowy, 290-miejscowy parlament, zwany z perska Majlesem, czyli miejscem obrad, zgromadzeniem.
To łudząco podobna nazwa do arabskiego, również Majlis. W wielu państwach na świecie ten Majlis funkcjonuje, chociażby w Azerbejdżanie, czy nawet na Malediwach, o czym mówiłem kilka tygodni temu, o czym rozmawiałem z moim gościem Patrykiem Kugielem.
To właśnie efekt rozprzestrzeniania się islamu, a co za tym idzie języka arabskiego. Tak na marginesie warto wspomnieć, że od 40 do, według niektórych źródeł, 60% słownictwa we współczesnej perszczyźnie to właśnie wyrazy pochodzenia arabskiego, co mogę potwierdzić.
Potwierdzasz to, ale jeszcze jedna rzecz. Jeśli ktoś zna arabski z naszych słuchaczy i autentycznie planuje wycieczkę do Iranu w te wakacje, sezon 2024, i zna arabski, a takich osób nie brakuje, czy on może, powinien się wychylać w ogóle na ulicy, czy będzie to niebezpieczne? Wręcz pomimo tej gościnności, o której mówiłeś na samym początku, że Irańczycy są wspaniali w tym kontekście, ale jednak język arabski może ich zmrozić.
Nie, absolutnie nie. Przy czym też znajomość arabszczyzny będzie o tyle mile widziana przez na przykład pobożnego Irańczyka, o takich łatwo, będzie mile widziana, bo taka osoba będzie mogła czytać Koran tak, jak Pan Bóg przykazał, czyli w oryginale. Więc to może zyskać sympatię, ale to powiedzmy, że dosyć skrajny przypadek. Natomiast osoba znająca arabski mogłaby zrozumieć bardzo dużo z tekstów pisanych. One wyglądają tak samo, natomiast z powodu różnic w wymowie to zrozumienie języka mówionego byłoby utrudnione.
No
aczkolwiek byłem kiedyś w Iranie z kolegą arabistą i stwierdzał, że jak już po kilku dniach zaczynał łapać.
No to bardzo ważna też wskazówka. No dobrze, ten parlament, rozumiem, że to jest jedyna przestrzeń plus wybory prezydenta, gdzie Irańczycy, bez względu na to, czy są zeświadczeni, czy są bardzo pobożni, mają po prostu swój głos w wyborach tajnych, bezpośrednich i tak dalej, prawda?
Zgadza się. Znaczy wybory organizowane w Iranie są na prezydenta, do parlamentu, do wspomnianego przeze mnie wcześniej zgromadzenia ekspertów oraz do, nazwijmy to, rad miejskich i gminnych, tak już dla uproszczenia.
Wybory samorządowe.
Dokładnie. Przy czym, co jest bardzo istotne, wybory w Iranie faktycznie są wolne i faktycznie nie są sfałszowane. To przyznają nawet niechętni Iranowi, ale oczywiście nie może być zbyt różowo. Funkcjonuje w irańskim systemie politycznym instytucja nazywana Radą Strażników. Rada Strażników ma między innymi pilnować tego, żeby kraj nie stoczył się w stronę sekularyzmu, herezji i tak dalej. No i żeby o to zadbać, żeby ten kraj był dobrze rządzony, no to kandydaci na przykład na posłów czy też na prezydenta muszą być sprawdzeni, muszą to być ludzie pobożni, sprawiedliwi i bez skazy, bo tylko tacy mogą reprezentować naród irański, prawda? W związku z tym Przed każdymi wyborami mnóstwo potencjalnych kandydatów jest wetowanych przez Radę Strażników i uznawanych za z różnych przyczyn niegodnych ewentualnego pełnienia funkcji.
A zatem, Marcinie, jeśli rozmawiamy w całej rozciągłości, społeczeństwo Iranu w dużej mierze jest tam absolutnie też miejsce dla osób świeckich, deklarujących ateizm, ale już ich wejście do polityki na progu jest niemożliwe, bowiem mamy Radę Strażników. Ich nie może być w polityce.
Mało tego, tu nie mówimy o takich skrajnych przypadkach, właśnie jak brak wiary, tylko o nawet niewystarczającej wierze w tą republikę. Dla przykładu, bodajże niecały miesiąc temu, dwa miesiące temu niecałe, miały miejsce wybory parlamentarne i do Rady Ekspertów. Członkiem tejże rady był poprzedni prezydent, sam zresztą też duchowny, Hojatul Islam, Hassan Rouhani. No i wyobraź sobie, że go odrzucili. Stwierdzili, że duchowny, który przez 8 lat był dwie kadencje, 8 lat był prezydentem Iranu, no jest niewystarczająco pobożny, niewystarczająco nieskazitelny, niewystarczająco mądry, niewystarczająco świadomy, żeby zasiadać w Radzie Ekspertów. W poprzednich wyborach prezydenckich wycięto praktycznie wszystkich kandydatów, którzy mogliby zagrozić Raisiemu, więc te wybory stały się tak naprawdę plebiscytem. Stąd też właśnie moja wzmianka o tym, że wybory w Iranie nie są w żaden sposób fałszowane. Pod tym względem to są uczciwe wybory.
Ale nie problem dojścia, tak jest. Nie ma absolutnie potrzeby, a zatem Iran może się w tych różnych indeksach wolności całkiem wysoko znajdować. Natomiast oczywiście droga dojścia do polityki, próg jest postawiony bardzo wysoko i mam wrażenie, że dosyć arbitralny sposób, skoro Rouhani został, tak jak powiedziałeś, cytuję, wycięty. Nawiasem mówiąc, czy prezydentem może być osoba świecka, czy to musi być tenże profesor teologii, bo czy Raisi również jest związany z, jest członkiem hierarchii religijnej?
Tak, Raisi jest według niektórych źródeł Hojatul Islamem, co jest niższą rangą od Ajatollaha, według niektórych właśnie Ajatollahem, bo ten tytuł jest z grubsza rzecz biorąc dosyć uznaniowy. Zależy od właśnie charyzmy, od liczby zwolenników oraz akceptacji przez innych ajatollahów. Ale prezydentem Iranu nie musi być duchowny, może być osoba świecka, ale musi to być, jest to wpisane w konstytucji, musi to być muzułmanin, czyli na przykład chrześcijanin może być obywatelem Iranu, wiceprezydentem może zostać.
Okay.
Natomiast prezydentem, bo oni nie są wybierani, tylko mianowani, natomiast nie może zostać prezydentem, nie może też zostać posłem, nie licząc właśnie tych 5 miejsc zarezerwowanych dla mniejszości religijnych.
Czyli 5 miejsc zdaje się na 290, tak? Dobrze pamiętam?
Zgadza się, czyli jeśli na przykład jakiś chrześcijanin z Teheranu chciałby zostać posłem, no to może jak najbardziej się starać o mandat, ale tylko i wyłącznie w ramach tego jednego miejsca przyznanego chrześcijanom teherańskim.
Drodzy Państwo, mamy zatem jasność, że te wybory są wolne, bo nie ma potrzeby, by fałszować je w jakikolwiek sposób. Pamiętam prezydenta Iranu, byłego prezydenta Mahmuda Ahmadinejada. On generalnie w żadnym nakryciu głowy charakterystycznym nie chodził, a zasadniczo chodził w marynarce. I tak mówiąc zupełnie wprost, specjalnie aparycją nie przypominał jakiegoś wyjątkowego urzędnika czy też hierarchii kościelnego. Stąd też to moje pytanie o konieczny background religijny. Tego nie ma, natomiast jak widzicie Państwo, nawet jeśli ten background jest, to można zostać wyciętym przez Ajatollaha Najwyższego jako osoba być może za mało zaufana, za mało religijna, za mało ortodoksyjna. Czy w Iranie mamy partie polityczne, Marcinie?
Mieć mamy. Są one jak najbardziej dozwolone. Natomiast system polityczny Iranu praktycznie całkowicie odrzuca kategorię partii politycznej. U nas przynależność do partii politycznej jest kluczowa. W Iranie bardziej liczy się nazwisko i szersze stronnictwo, tudzież koalicja polityczna. W Iranie nie głosuje się na listy, nie ma list partyjnych, po prostu głosuje się na konkretne osoby.
No, zatem to też, drodzy Państwo, z jednej strony zwolennicy jednomandatowych okręgów wyborczych mogliby się tutaj na Iranie wzorować w tym konkretnym przypadku. Natomiast droga polityka do tego, by znaleźć się na liście, oczywiście z demokracją ma niewiele wspólnego. Sprawa jest jasna. Mamy jeszcze nieco ponad 10 minut i muszę o to zapytać. System polityczny z jednej strony, podział władzy, no właśnie, jeszcze wróć, jedna ważna rzecz, system prawny. System prawny i chociażby to, co stało się kilka lat temu, biorąc pod uwagę protesty Mahsy Amini. Czy w Iranie obowiązuje 1:1 prawo szariatu i w zasadzie nie ma mowy o żadnych elementach prawa znanego z porządków prawnych państw zachodnich?
I tak, i nie. Z jednej strony, to oczywiście jest oficjalne stanowisko władz Iranu, całość prawa irańskiego jest zgodna z szariatem, wynikająca z szariatu i na tym szariacie oparta. Natomiast nie jest tak, że tak jak na przykład obecnie w Afganistanie, jest po prostu Koran, hadisy i nic tak. Więcej. Mhm. Funkcjonuje w Iranie kodeks karny, kodeks cywilny, kodeks handlowy, który jest w większości przypadków całkowicie zgodny z duchem podobnych aktów prawnych wydanych na Zachodzie. Największe różnice będą oczywiście w przypadku kodeksu rodzinnego, który kwestie rozwodów, adopcji, opieki nad dziećmi po rozwodzie i tym podobnych rzeczy reguluje w sposób dość odmienny od naszego, ponieważ właśnie to przede wszystkim deprecjonuje z naszego punktu widzenia kobietę i stawia na piedestale.
Skoro mówimy o kobietach i też są wśród nas oczywiście kobiety, mamy wiele słuchaczek w Radio Lublin, Radia Lublin, czy w polityce irańskiej. To pytanie, proszę wybacz moją naiwność. Jest w ogóle miejsce dla kobiet?
Nie. Zdarzają się kobiety polityczki, zdarzają się kobiety na stanowiskach wiceprezydenta, zdarzyły się takie przypadki. Natomiast w praktyce polityka irańska jest bardzo mocno zmaskulinizowana. Mhm. Oczywiście zdarzają się wyjątki, ale są to właśnie wyjątki potwierdzające tak naprawdę regułę.
Wyjątki potwierdzające regułę. Domykamy system prawny. W międzyczasie także, drodzy Państwo, te rygorystyczne zasady, one wylewają się także dosłownie na ulicę, biorąc pod uwagę chociażby instytucje policji, tej tak zwanej moralnej, czy też obyczajowej, która była przecież zaangażowana między innymi w rozdmuchano kwestię związaną z dziewczyną, która w sposób nieodpowiedni używała nakrycia głowy Mahsa Amini. Kilka lat temu te protesty. Marcinie, muszę o to zapytać, czy mamy w Iranie, ten system jest tak głęboko zabetonowany, między innymi poprzez funkcjonowanie tego rodzaju służb, jak ta policja obyczajowa, że nawet jeśli kolejne protesty się pojawią, Irańczycy wyjdą na ulicę, to są one skazane na niepowodzenie?
Obawiam się, że tak. Przede wszystkim dlatego, że w Iranie, przynajmniej póki co, ani poza Iranem, nie ma żadnej zorganizowanej, sformalizowanej opozycji. Z tej prostej przyczyny, że, jak wspominałem, żeby dostać się do polityki, trzeba przejść proces oceny, więc nie ma miejsca dla wątpiących. To po A. Po B, wszelkiej maści opozycjoniści niekoncesjonowani, dysydenci, nie wspominając o tak zwanych przez irańską propagandę wichrzycielach, chuliganach i agentach obcego wpływu, są bardzo mocno obserwowani. Iran ma bardzo mocno rozbudowany aparat bezpieczeństwa i inwigilacji. W związku z tym, jeśli zaczyna się coś dziać, to potencjalni prowodyży ewentualnych protestów są prewencyjnie aresztowani albo poddani dyskretnej obserwacji, nierzadko też zawczasu zastraszani. I to dotyczy też rodzin tychże osób. Do tego, jeśli dany, nazwijmy to, opozycjonistka chce wyjechać z Iranu, to reżim prostuje mu ścieżkę. Oczywiście jest to droga w jedną stronę, no ale pozbywają się w ten sposób potencjalnego problemu. No i do tego oczywiście dochodzi brutalność policji i zaskakująco duże, przynajmniej dla nas, poparcie, jakim cieszy się w społeczeństwie Republika Islamska. Oczywiście dokładne oszacowanie, ile osób popiera tą republikę szczerze, ile koniunkturalnie, jest praktycznie niemożliwe. Natomiast no, będzie to, myślę, co najmniej dobre 30 kilka procent.
No więc to też nawiązujemy do tych statystyk związanych chociażby z osobami autentycznie religijnymi, deklarującymi się jako szyici, a zatem niemalże jeden do jednego pobożny, wierzący w rewolucję, w Republikę Islamską. Na zakończenie, drodzy Państwo, mamy jeszcze chwilę. Moje pytanie. Jak ważne w utrzymaniu reżimu ajatollahów i w tej zarysowanej przez Ciebie drodze do w zasadzie systemu teokratycznego ma narracja konfliktu, no właśnie, tej krzywdy i przede wszystkim jawnie negatywna retoryka antyamerykańska i antyizraelska? Czy ajatollahowie potrzebują wrogów na zewnątrz, by cementować swój system? Mały i wielki szatan, wydarzenia z ostatnich dni, 13-14 kwietnia, rewanż za zamach na irański konsulat w Damaszku. Jak istotne jest to szukanie wrogów na zewnątrz z punktu widzenia być albo nie być i trwania reżimu politycznego Iranu?
Jest bardzo istotne. Przy czym tutaj warto pamiętać o tym, że sama Republika Islamska powstała jako owoc konfliktu z dotychczasową władzą. Tam właśnie wrogami islamu, wrogami Iranu, co było utożsamiane ze sobą przez rewolucjonistów, były właśnie marionetkowa i krwiożercza monarchia Pahlavich, tak, oraz Stany Zjednoczone jako siła, która zastąpiła Wielką Brytanię, jako siła, która dalej jest po prostu kolonizatorem i siłą imperialistyczną. Iran miał właśnie, po rewolucji irańska miała być pierwszym krokiem w walce o sprawiedliwość, czyli o świat wolny od kolonializmu, wolny od imperialistycznego wyzysku i tym podobne. Jak się łatwo domyśleć, Stany Zjednoczone niezbyt przychylnym okiem patrzyły na rewolucję i ją bardzo aktywnie od samego początku zwalczały. Więc wróg sam się znalazł. Niedługo później Iran został zaatakowany przez Saddama Husajna, co już było oczywistym dowodem na zagrożenie tych rewolucyjnych zdobyczy. No a później już mieliśmy politykę sankcyjną, później Afganistan z interwencją amerykańską, później obalenie Saddama Husajna, czyli takie otoczenie tegoż Iranu przez Stany Zjednoczone. No i teraz cały czas mamy do czynienia z utrzymaniem tego poczucia zagrożenia, tego poczucia oblężonej.
Czyli jest to absolutnie fundamentalne doświadczenie, w jaki sposób rozgrywane propagandowo, by to zagrożenie zewnętrzne jeszcze bardziej cementowało Irańczyków, także wlewało w ich serca może więcej oddania islamowi i tak dalej.
Tak jest.
Mamy jasność i ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz, nie mniej ważna, atak Iranu z 13-14 kwietnia, tenże rewanż, to był według ciebie, jako osoby, która obserwuje Iran, zna Iran, pokaz słabości czy siły reżimu ajatollahów?
Przede wszystkim pokaz rozsądku, wbrew pozorom. Cała ta sytuacja mogła bardzo łatwo się zakończyć inaczej i doprowadzić do eskalacji konfliktu i prawdziwej wojny na Bliskim Wschodzie. Do tego na szczęście nie doszło i właściwie miało nie dojść. Irański odwet moim zdaniem nie miał na celu spowodowanie jakichś realnych strat w Izraelu, które byłyby powodem do wojny, ale pokazanie, że Iran się nie boi, Iran się nie będzie patyczkował i Iran jest gotowy do tego, żeby walczyć i żeby atakować również bezpośrednio ze swojego terytorium, terytorium Izraela.
A zatem pokaz rozsądku, co też nam się może wydawać czymś dziwnym, bo kojarzymy ajatollahów z twardogłowymi radykałami. Tymczasem jest to zdecydowanie obraz bardziej zniuansowany. Czy Iran jest reżimem przewidywalnym i generalnie rzecz biorąc nasze obawy możemy dzisiaj nasze, uśredniając pewne sądy, opinie, możemy dzisiaj na zakończenie naszego GPS o Iranie rozwiać, że owszem, Iran nie odpuści, ale też nie będzie szarżować.
Może przewidywalny to jest złe słowo, bo trudno przewidzieć, co dokładnie Iran zrobi. Natomiast co istotne, Iran nie jest państwem rządzonym przez obłąkanych starców czy religijnych szaleńców. Owszem, wartości przejawiane, wyznawane przez irańskie elity polityczne są nieco odmienne od naszych, mogą szokować, już Iran stoi na zupełnie innej pozycji niż chociażby Polska, ale Iran nie dąży ani do samozagłady, ani do zniszczenia całego regionu. On chce przejąć kontrolę nad regionem, nie nad jego zgliszczami.
No, bardzo ważne, drodzy Państwo. I mam wrażenie, że nieco stopujące i uspokajające sytuacje. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. W tle słychać było pupila pana Marcina Krzyżanowskiego, papuszkę nimfę, która dodała pikanterii, co prawda antypody. Nimfa, endemiczny gatunek australijski, ale dziś także komentowała ożywiona, włączała się i potwierdzała, że tak, dokładnie tak jest. Bardzo dziękuję, Marcinie, za naszą rozmowę o reżimie politycznym Iranu.
Dziękuję również i polecam się na przyszłość.
Państwu życzę wciąż trwającej, przepięknej majówki, odważnych planów wakacyjnych. Wykorzystujmy ten czas, by poznawać rzeczywistość, unikać schematycznego myślenia. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Za tydzień audycję realizował Krzysztof Mysiak. Dobranoc.